Wydawnictwo Znak Litera Nowa przedstawia. Naomi Watts. Już się nie boję. Wszystko, czego nie mówią nam o menopauzie. Przełożyła Aleksandra Weksej. Czyta Małgorzata Lewińska. Dla wielu pokoleń kobiet, które cierpiały w milczeniu, i dla następnych pokoleń, oby już więcej nie cierpiały. Śmiem powiedzieć słowem wstępu. Doktor nauk humanistycznych Alicja Długołęcka, edukatorka seksualna, psychoterapeutka, autorka wielu publikacji, między innymi książki Przypływ o emocjach i seksualności dojrzałych kobiet. Zacznę od być może zaskakującego pytania do wszystkich czytelniczek, które wzięły do rąk tę książkę. Jaki dostałyście przekaz na temat pierwszej miesiączki? Pytam, ponieważ ten temat powraca w czasie menopauzalnej transformacji. I właśnie od tego pierwszego przekazu zaczyna się budowanie znaczeń związanych z tym, co nastąpi potem. Przeciętnie po 39 latach. Menarche, czyli pierwsza miesiączka, występuje średnio w 12 roku życia. A ostatnia miesiączka, bo to właśnie znaczy pojęcie menopauza, w 51, chociaż zakres obu może obejmować kilka lat, a w przypadku menopauzy nawet kilkanaście. Z tego właśnie powodu od momentu, kiedy sama jako kobieta 50+, edukatorka seksualna i psychoterapeutka poddałam refleksji tę fazę życia, zaczęłam przestrzegać kobiety ze średniego i starszego pokolenia przed entuzjastycznymi komentarzami kierowanymi do dziewczynek, które właśnie zaczęły miesiączkować, że właśnie wtedy stają się kobietami. Co te dziewczynki poczują, kiedy wejdą w wiek dojrzały i ich miesięczne cykle się zatrzymają? Przecież nie przestaną być kobietami. Rodzimy się nimi i umieramy. Nie przekwitamy po 50, ponieważ rozkwitamy. Przekwitamy i owocujemy po swojemu, równolegle w różnych dziedzinach życia, w wielu życiowych cyklach, każda w niepowtarzalny sposób. Przekwitanie jest dosyć niefortunnym i mizoginicznym tłumaczeniem pojęcia klimakterium, które, a pochodzi z greki, oznacza wspinanie się po drabinie, po szczeblach rozwoju. To określenie, będące synonimem więdnięcia, nie jest wobec nas, Polek, w porządku. Miesiączkowanie, zdolności reprodukcyjne, młodość nie mogą być wyznacznikami naszej wartości. Całe nasze życie stanowi wartość i to my nadajemy mu sens i samodzielnie, w ciągu jego trwania, budujemy poczucie własnej kobiecości, które przecież znaczy o wiele więcej. A gdyby ten przekaz wybrzmiał tak. Twój czas płodności właśnie się rozpoczął i będzie trwać przez 30 parę lat. Czas na decyzję o świadomym rodzicielstwie, jeśli będziesz tego chciała, przypadnie na twoją dorosłość i swój szczyt płodności osiągniesz po 20 roku życia. A po 35 stopniowo będzie on spadać, żeby ostatecznie się zakończyć około 50. Potem będziesz mieć jeszcze wiele lat na wiele życia. Możesz zapytać o to babcię, ciocię, starszą przyjaciółkę rodziny. Taką właśnie propozycję znajdziemy w tej książce. Gdybyśmy od zawsze słyszały taki komunikat, może nie czułybyśmy się tak zagubione i osamotnione, kiedy nadchodzi czas przemiany. Jesteśmy pokoleniem, które może to zmienić i zrobić w tej sprawie jeszcze więcej. W społecznej świadomości, co widać już wyraźnie w codziennym życiu i mediach społecznościowych, przenosimy wreszcie do przeszłości odium wstydu związanego z kobiecą seksualnością i cielesnością, miesiączką, porodami, poronieniami, aborcją, niepłodnością czy menopauzą. Idea siostrzeństwa stopniowo przenika do zbiorowej świadomości. Kobiety z różnych pokoleń wspólnie ujawniają sprawców molestowania i nadużyć seksualnych w ramach ruchu obywatelskiego MeToo. Walczą o zmiany legislacyjne w obszarze równych płac, emerytur za pracę przy wychowaniu dzieci i prowadzeniu domu, a także o prawa reprodukcyjne. Naomi Watts jest jedną z kobiet, które wzięły sprawy transformacji menopauzalnej w swoje ręce. Opis tego procesu i rezultaty odzyskiwanej sprawczości znajdziecie w książce o wymownym tytule Już się nie boję. Nie jest to oczywiście perspektywa uniwersalna, dopasowana do każdej z nas, ale może stanowić zachętę, inspirację do refleksji i wyłonienia własnych, całkowicie autorskich pomysłów na siebie w wersji dojrzałej. Menopauza potraktowana jako punkt na linii życia jest świetnym powodem do zatrzymania się w pędzie i dokonania swoistej aktualizacji w każdym wymiarze. Lektury, rozmowy z bliskimi kobietami, kontakt ze specjalistkami z zakresu zdrowia fizycznego i psychicznego i przede wszystkim autorefleksja stanowią bazę autentycznej i głębokiej przemiany. Transformację menopauzalną, bo tak zaczynamy określać w naszym kraju już oficjalnie czas zmian obejmujących perimenopauzę i menopauzę, można porównywać do lustrzanego odbicia procesu dojrzewania, które niesie ze sobą wiele intensywnych zmian. Jako że w naszej kulturze rozwój często bywa kojarzony z nieustannym wzrostem, parciem naprzód oraz wyznaczaniem sobie nowych zadań i obowiązków, może nam być trudno rozpoznać te okresy, które wychodzą poza stereotypowe postrzeganie tego procesu. A przecież rozwój może przybierać różnorodne formy. Osobiście wolę myśleć o tej fazie życia jako powtórnym dojrzewaniu, które niesie ze sobą wiele zmian nie tylko cielesnych, ale też egzystencjalnych. Z biegiem lat stajemy się coraz mądrzejsze życiowo. Uświadamiamy sobie swoje ograniczenia. Rozumiemy, że musimy odpuścić zadania niemożliwe do spełnienia i porzucić iluzję idealnych związków. W połowie życia dotykamy jego kruchości, złożoności i głębi. Transformacja menopauzalna jest niewątpliwie trudnym, pełnym ambiwalencji doświadczeniem wplecionym w cykl całego życia. Można się tego dowiedzieć z tej książki, której lektura jest przyjemnością i wiąże się z uczuciem ulgi i z uśmiechem. Niestety wiele kobiet doznaje w tym czasie gaslightingu, wpisanego w patriarchalne, przetrwałe stereotypy o niewidzialności kobiet dojrzałych oraz jawnego zawstydzania i lekceważenia pojawiających się zmian i ich objawów. Odpowiedzią na to jest samoorganizowanie się kręgów kobiecych wokół wsparcia, połączenia i korzystania ze wspólnych zasobów podczas menopauzalnej transformacji. Ten ruch określany jest jako menopause i o tym również przeczytasz w tej książce. Jednym z przykładów takich inicjatyw obecnych na całym świecie jest Już się nie boję, Naomi Watts, która poza napisaniem książki od kilku lat organizuje konferencje na temat menopauzy we współpracy ze stowarzyszeniem The Swell, pomagającym dojrzałym kobietom adaptować się do zmian i troszczyć o siebie w tej fazie życia. W Polsce prekursorkami tego ruchu są działania Kulczyk Foundation, raport Menopauza bez tabu, systemowy program tworzenia bazy położnych z aktualną wiedzą na temat menopauzy, poradnictwo w okresie transformacji menopauzalnej, tematyka wprowadzona do treści programowych przedmiotu edukacja zdrowotna oraz inicjatywy wielu stowarzyszeń, autorek stron internetowych, na przykład Srebrny Warkocz, i nowatorskich publikacji. Kobiety dojrzałe biorą sprawy w swoje ręce, a jest ich niemało. Stanowią wielką siłę. W 2025 roku liczba kobiet po 50 roku życia osiągnęła ponad miliard. Średnia życia kobiet w 1900 roku wynosiła około 48 lat, teraz ponad 80. Faktem jest więc, że mając 50 lat, powinnyśmy realnie brać pod uwagę jeszcze 30-35 lat życia, czyli więcej niż 1/3. Stajemy się pokoleniem określanym jako silver tsunami w społeczeństwie, w którym lawinowo przybywa osób 50+. Jak podaje GUS, w Polsce grupa ta przekracza już 14 milionów, czyli prawie 40% populacji. Do 2041 roku liczba ta wzrośnie do 18 milionów. Tym samym silwerki i silwersi będą stanowić około połowy populacji Polek i Polaków i będą odpowiadać za największą część wydatków w naszej gospodarce tworząc Silver Economy. Warto dodać, że moc dojrzałych kobiet nie polega jedynie na ich sile ekonomicznej. Już w latach 50. XX wieku antropolożka Margaret Mead ukuła pojęcie postmenopauzalnego wzlotu i mówiła, że nie ma potężniejszej siły we wszechświecie niż pełne zapału kobiety po menopauzie. Kiedy zrozumiemy, że dotyczy to 1/8 wszystkich żyjących na Ziemi ludzi, uzmysłowimy sobie, z jak potężnym zasobem mamy do czynienia. Zapał, który opisuje Mead, przejawia się w formie sprzeciwu wobec tego, co już nie działa. Czujemy potrzebę odkrywania i mówienia o tym, jaka jest geneza przemilczania, lekceważenia i wstydu. Chcemy aktywnie odpowiadać na mizoginię, patriarchat i ageizm. Książka Naomi Watts uczy, jak zatroszczyć się o siebie i wyzwalać się z krzywdzących przekonań mówiących o tym, że kobietom dojrzałym nie wolno sprawiać kłopotów i że powinny pozostawać w roli grzecznych i miłych. Wewnętrzny wzrost to odpuszczanie i odcinanie tego, co zbędne, zakłócające, obciążające. To zrzucanie balastu, który wstrzymuje rozwój lub mu nie służy. Nie sposób lekceważyć tej przemiany ani nią pogardzać, określając ją mianem histerycznej bądź wynikającej ze zmian hormonalnych. Transformacja menopauzalna to rodzaj przebudzenia, przypływu mocy i odwagi do wyrażenia niezgody na wszelkie formy niesprawiedliwości i bezduszności. To gotowość do wartościowego kontynuowania własnego życia oraz wspierania pozytywnych procesów służących następującym pokoleniom i Matce Ziemi. Kobiety mają inne możliwości. Mogą starać się być mądre, nie tylko miłe, kompetentne, nie tylko uczynne, silne, nie tylko wdzięczne. Ambitne, nie tylko pomocne mężczyznom i dzieciom w spełnianiu ich aspiracji. Mogą pozwolić na naturalne, pozbawione wstydu starzenie się, a przy tym aktywnie się sprzeciwiać obyczajom wyrosłym w naszym społeczeństwie na gruncie podwójnych standardów. Susan Sontag, kilka uwag o emancypacji. Wstęp. Czym jest menopauza? Wygląda na to, że zbliża się pani do menopauzy, powiedział mi lekarz, kiedy miałam 36 lat i zastanawiałam się, dlaczego mam takie problemy z zajściem w ciążę. O mało nie spadłam z kozetki. Jak to? Spytałam z trudem, łapiąc oddech. Zbliżam się do menopauzy? Przecież to dla babć, a ja jeszcze nawet nie zostałam matką. Swoją drogą właśnie po to tu przyszłam, żeby zostać matką. Proszę natychmiast odwołać te słowa. Próbowałam żartować, choć tak naprawdę w duchu błagałam, żeby to nie była prawda. Bałam się, że to koniec moich marzeń o dzieciach. I kiedy tak siedziałam w gabinecie, osłupiała i pełna żalu do samej siebie, przypomniałam sobie, jak moja matka kiedyś wspomniała, że przeszła menopauzę w wieku 45 lat. Ale przecież od 36 do 45 roku życia to wciąż szmat czasu. A ja, szczerze mówiąc, nawet nie do końca wiedziałam, co to jest menopauza i z czym się wiąże. Oprócz tego, że prawdopodobnie z kresem mojej kariery, która i tak rozkręciła się znacznie później niż w wypadku większości aktorek. Kiedy skończyłam 30 lat, ludzie zaczęli mnie ostrzegać, że już niedługo przestanę dostawać główne role. Czy oto właśnie nadszedł ten fatalny moment, który mi przepowiadano? Błagalnym tonem poprosiłam lekarza o więcej informacji. Wyjaśnił, że z technicznego punktu widzenia menopauza to jeden dzień, ten, w którym mija pełny rok od ostatniej miesiączki. Dzieje się to średnio w wieku 51 lat, ale przez kilka lat poprzedzających menopauzę, w okresie zwanym perimenopauzą, kobieta może doświadczać całego szeregu objawów związanych ze spadkiem poziomu estrogenu. Najpowszechniejsze z nich to nocne poty, nieregularne miesiączkowanie, wahania nastroju i przybieranie na wadze. Całe szczęście, że stosunkowo niedawno wzrosła częstość używania słowa perimenopauza, które weszło do Oxford English Dictionary na początku lat 30. XX wieku. Sam termin menopauza stworzył francuski lekarz Charles-Pierre-Louis de Gardanne w 1821 roku. Był to najwyższy czas na rozszerzenie naszego słownictwa w tym zakresie. Już od jakiegoś czasu miewałam nocne poty. Jednak żaden lekarz, a często chodziłam do lekarzy, bo przed rozpoczęciem pracy nad każdym nowym filmem musiałam sobie zrobić badania, nigdy nie zwrócił na nie większej uwagi. Kojarzysz taki kwestionariusz z setką różnych pytań, który wypełnia się w gabinecie lekarskim? Za każdym razem od kilku lat zaznaczałam w nim, że mam nocne poty. I za każdym razem miały za nie odpowiadać albo stres, albo napięcie przedmiesiączkowe, lub reakcja alergiczna na coś, co zjadłam bądź wypiłam. Może to przez siarczany z wina. A ja zawsze przyjmowałam te wyjaśnienia. Bo rzeczywiście często bywałam zmęczona i zestresowana z powodu napiętego grafiku na planie filmowym czy w związku z lataniem za granicę na eventy promocyjne. Kiedy miałam 30 kilka lat, moje cykle zaczęły się skracać. Czasem nawet do 15 czy 18 dni. Wydawało mi się to dziwne. Nie przyszło mi jednak do głowy, że może mieć coś wspólnego z menopauzą. Teraz, siedząc w gabinecie lekarskim, dowiadywałam się, że nieregularne miesiączkowanie i nocne poty to w rzeczywistości objawy perimenopauzy. A ich przyczyną nie były stres, przeciągające się do późna sesje zdjęciowe, ani dodatkowy kieliszek wina do kolacji. Dopiero gdy wyszłam od lekarza, dotarło do mnie w pełni. Niedługo znikną moje miesiączki, a wraz z nimi wszelka nadzieja na zajście w ciążę. Pomyślałam, że zadzwonię do mamy, że zacznę tę rozmowę w sposób delikatny, pełen miłości i zrozumienia dla doświadczeń kobiet należących do starszego pokolenia. Dlaczego mi nie powiedziałaś do jasnej cholery? Dlaczego nie przygotowała mnie na tę nieuchronną transformację? W końcu nadarzyła się okazja, żeby spokojnie zapytać, jak to było w jej wypadku. Moje miesiączki stopniowo wygasły, powiedziała. Przez długi czas miałam huśtawki nastroju, przez kilka lat zauważałam różne objawy, a w wieku 46 lat całkiem przestałam miesiączkować i tyle. Oznajmiłam, że jestem w szoku, bo jak żyję, a mam już swoje lata, nigdy o tym nie słyszałam. Chyba nie rozmawiałam z tobą o tych sprawach, bo moja matka nie rozmawiała o tym ze mną, stwierdziła. Co za absurd, żeby robić temat tabu z czegoś tak powszechnego. I dlaczego ja, osoba dość obyta, badająca się co roku i obracająca się przez całe życie w towarzystwie cudownie otwartych, zabójczo inteligentnych kobiet, nigdy nie usłyszałam zdania typu: hej, słuchaj, to jest coś, co cię czeka za ileś tam lat, więc może chcesz się dowiedzieć, jak to będzie? Czy to możliwe, że jednym z powodów tej zmowy milczenia, która narosła wokół menopauzy, jest przeświadczenie kobiet o tym, że różne rzeczy po prostu muszą boleć? Doktor Shalon Malone, ginekolożka z Waszyngtonu, główna konsultantka do spraw medycznych w firmie Alloy Women's Health i jedna z wiodących specjalistek od menopauzy w Stanach Zjednoczonych, stwierdziła: wydaje mi się, że jedną z najważniejszych rzeczy, które musimy zrozumieć, a znajduje to potwierdzenie w coraz to nowszych badaniach, jest fakt, że jako kobiety uznałyśmy cierpienie za nieodłączną część naszego życia. Cierpimy z powodu skurczów macicy, cierpimy podczas porodu, cierpimy przez zespół napięcia przedmiesiączkowego, a ponieważ to wszystko dotyka wyłącznie kobiet, nie wzbudza dużego zainteresowania wśród badaczy. Skoro panuje powszechne przekonanie, że kobiety powinny cierpieć, nie uznaje się tego za warte naprawy. Kobiety przesadzają, histeryzują. To wszystko siedzi tylko w twojej głowie. Takie niefortunne podejście wciąż jest aż nazbyt powszechne w dzisiejszej medycynie. Kobiety nadal odnoszą wrażenie, że się ich nie słucha, nie dostrzega ani im nie wierzy. I to jest prawdziwy problem. Nowe podejście do zjawiska menopauzy pomaga kobietom uzyskać lepszą opiekę zdrowotną, ale niezmiennie dociera do nas wiele błędnych informacji, które mogą być mylące. Kilka lat temu moje dzieci słuchały, jak opowiadałam o swoich doświadczeniach menopauzalnych. Byłam ciekawa, czego się dowiedziały o tym okresie życia kobiety, więc je o to zapytałam. Może zapamiętały coś o przejściu do nowego, wspaniałego etapu, o mądrych, świadomych starszych kobietach z dawnych wiosek, o tym, że Helen Mirren zyskała sławę dopiero w późnym średnim wieku. To wtedy, kiedy sika się w łóżku? Spytało jedno dziecko. A to nie wtedy, kiedy stare panie umierają? Zgadywało drugie. Mamo, ty umierasz? Nie, odpowiedziałam. Lecz zaraz pomyślałam, przecież wszyscy powoli umieramy, prawda? I zaczęłam się wykręcać. Właściwie to tak, ale nie, chociaż... Jeśli historia naszej płodności to przygoda, która zaczyna się wraz z okresem dojrzewania, a kończy na menopauzie, to dlaczego tak niewiele osób mówi o finale tej odysei i o tym, co czeka nas później? Dlaczego menopauza nie jest uwzględniana w edukacji seksualnej, ani w naukach przedmałżeńskich czy jakichkolwiek innych rozmowach, które mają nas przygotować na nadchodzące wyzwania życiowe? Wystarczyłaby krótka wzmianka w momencie, gdy dziewczynka dostaje pierwszej miesiączki. Gratulacje! Właśnie rozpoczęłaś podróż przez płodność, podczas której możesz, ale nie musisz mieć dzieci. Szczyt płodności osiągniesz w wieku 20 kilku lat, a potem zacznie się jej spadek, który przyspieszy w wieku 35 lat. Cykl kończy się średnio w wieku 51 lat, jednak może się to też zdarzyć znacznie wcześniej. Bądź przygotowana. Bardzo wielu lekarzy mówiło mi później, że panuje epidemia błędnego diagnozowania u kobiet wszystkiego. Od fibromialgii, przez chroniczne zmęczenie, zespół jelita drażliwego, aż po depresję kliniczną, podczas gdy w rzeczywistości przechodzą tylko perimenopauzę. Parę lat temu starałam się to wyjaśnić swojej młodszej koleżance. Z zapałem godnym Kasandry ostrzegałam ją, by nie ignorowała objawów, nie bagatelizowała problemów zdrowotnych i wykluczyła menopauzę, zanim zacznie się poddawać bardziej skomplikowanym badaniom. To jakiś obłęd, że dostajemy tak mało informacji z tego zakresu, skarżyłam się przed nią. Dlaczego mamy żyć w poczuciu, jakbyśmy musiały zachować to w tajemnicy? Dlaczego nie dzielimy się wszystkim, co same odkryłyśmy i nie dowiadujemy się, co zadziałało u innych? Dlaczego nie ma o tym jakiegoś podręcznika? Przeczytałabym taką książkę, powiedziała. Powinnaś coś takiego napisać. Przez długi czas się przed tym wzbraniałam. Miałam w sobie za dużo lęku. Poza tym sama nadal nie dysponowałam żadną wiedzą, miałam tylko świadomość, że moja menopauza nadchodzi wielkimi krokami i byłam cholernie przerażona. Odkąd tylko zaczęłam grać, ostrzegano mnie, że zwracanie uwagi na swój wiek, jeśli nie ma się 23 lat albo mniej, to samobójstwo zawodowe. Mówiono mi, że nie dostanę już nigdy żadnej roli, jeśli przyznam, że jestem w menopauzie czy nawet perimenopauzie. W Hollywood określa się takie kobiety uroczym terminem nieruchalne. Co roku 2 miliony Amerykanek przechodzi menopauzę. To prawie 6 tysięcy kobiet dziennie. Na całym świecie menopauzalnych kobiet jest około 1 miliarda. Mimo to czułam się całkowicie osamotniona. Niewiedza na temat transformacji wywołała we mnie poczucie wstydu i lęku, przez co o mało nie straciłam szansy na macierzyństwo. Prawda była taka, że już od jakiegoś czasu doświadczałam objawów perimenopauzy, ale nikt mi nigdy nie powiedział, co to może być. Kiedy kobieta przychodzi do gabinetu i skarży się na nocne poty, stany lękowe czy bezsenność, w pierwszej kolejności lekarz powinien się upewnić, czy pacjentka ma wiedzę na temat perimenopauzy i menopauzy. Potrafię częściowo zrozumieć, dlaczego lekarze niechętnie poruszają te kwestie. Po wielu latach wizyt w rozmaitych placówkach medycznych i spotkań jeden na jeden zrozumiałam, jak mało czasu mają na odbycie trudnej rozmowy. Jeśli na jedną pacjentkę przypada tylko 15 minut, po co zrzucać taką bombę? Jeszcze można oberwać rykoszetem. Sama dałabym w twarz swojemu doktorowi, gdyby nie był tak zabójczo przystojny. Może lepiej po prostu zrobić wymaz albo zlecić badanie krwi. A jeśli kobieta jest w kiepskim stanie, wypisać receptę na antydepresanty lub tabletki nasenne. odłożyć rozmowę o menopauzie na kiedy indziej, a przy odrobinie szczęścia przerzucić problem na innego lekarza. Nie ulega wątpliwości, że kobiety w wieku 40 i 50 lat często padają ofiarą gaslightingu ze strony systemu opieki zdrowotnej, co ma realny wpływ na ich dobrostan, nawet jeśli obecnie szala przechyla się na stronę większego zainteresowania kwestią menopauzy i różnymi sposobami łagodzenia jej objawów. Bo da się je złagodzić. Będę jeszcze mówić o hormonalnej terapii zastępczej, znanej również jako HTZ lub hormonalna terapia menopauzalna, HTM, albo po prostu terapia hormonalna, HT, która mnie akurat pomogła i podpowiem Ci, jakie pytania warto sobie zadać, jeśli ją rozważasz. Będę się tu posługiwać skrótem HTZ, ponieważ pod taką nazwą poznałam tę metodę i tak mi już zostało. Myślę, że warto się zastanowić, skąd się wzięło tak długie milczenie. Czy mogło mieć związek z mizoginią, patriarchatem i ageizmem? A może z naszym pragnieniem, by nikomu nie sprawiać kłopotów? Tylko dlaczego my, kobiety, uważamy, że taki powinien być nasz cel? Nigdy nie potrzebować niczyjej pomocy. Ze zdumieniem odkryłam, na jak wiele sposobów uciszałam samą siebie z powodu seksizmu. Aż dotarło do mnie, że nie musimy podobać się innym. Nie musimy na każdym kroku ułatwiać życia wszystkim dookoła. Możemy zajmować przestrzeń, możemy mówić, czego potrzebujemy, możemy się bronić. Doszłam również do wniosku, że nie ma nic bardziej seksownego niż kobieta, która wie, czego chce. Wszystkie dobre relacje w pracy i w domu, a także w gabinecie lekarskim, wymagają komunikacji. Mamy prawo rozmawiać bez wstydu o szczegółach menopauzy, jak sobie z nią radzić, jakie mogą być jej objawy, a nie tylko rzucać. A wiesz, czasem może ci się zrobić gorąco. Mamy prawo mówić o drastycznych szczegółach. Ja na przykład nie wiedziałam, że moja skóra zrobi się sucha, że infekcje układu moczowego i problemy żołądkowo-jelitowe staną się tak częste, ani że istnieje tak długa lista innych dolegliwości związanych z transformacją menopauzalną. Byłam spragniona wiedzy o menopauzie, lecz w Hollywood nikt nie chciał puścić pary z ust. Wszyscy zachowywaliśmy się tak, jakby pomiędzy graniem u wodzicielek, a występowaniem w rolach babć kobiety po prostu, sama nie wiem, znikały? Z czasem coraz bardziej narastała we mnie wściekłość, aż wreszcie przestałam się przejmować tym, jak może się to odbić na mojej karierze. Bo jeśli ja potrzebowałam informacji, to do cholery inne kobiety pewnie też. Zmagałam się wtedy z menopauzą już od 10 lat, więc pomyślałam, że może, ale tylko może, mam coś do zaoferowania tym, które dopiero w nią wchodzą. W październiku 2022 roku założyłam firmę Stripes Beauty, by wyjść naprzeciw różnym praktycznym potrzebom kobiet w moim wieku. Oferuję na przykład lubrykacyjny olejek intymny czy intensywnie nawilżający krem do twarzy, które pomagają radzić sobie ze znaczną utratą wody w skórze następującą w średnim wieku. Stripes Beauty opiera się na trzech filarach: edukacji na temat menopauzy, wspólnocie i praktycznych rozwiązaniach obejmujących całe ciało, od włosów po waginę. Z takim samym nastawieniem zaczęłam pracować nad tą książką, w której postarałam się omówić każdy aspekt menopauzy, z jakim się tylko zetknęłam. Chciałabym stworzyć źródło wiedzy, którego mnie samej brakowało, kiedy po tamtej wizycie wyszłam z gabinetu lekarskiego rozbita i autentycznie przerażona. Napisałam tę książkę dla wszystkich osób, które właśnie przechodzą menopauzę i usiłują zrozumieć, co się z nimi u licha dzieje. A także dla tych, które będą przez nią przechodzić i chcą się przygotować, by nie dać się zaskoczyć tak jak ja. Nigdy nie wyrywałam się do publicznych wystąpień, ale rozmowa o menopauzie wymaga od nas wypowiadania się szczerze, głośno, a nawet śmiem powiedzieć w sposób niegodny damy. Noż kurwa! Jedną z najzabawniejszych konsekwencji mojej aktywności jest to, że teraz rozmaite celebrytki piszą do mnie regularnie, by oznajmić, że przechodzą menopauzę. Tak jakbym siedziała za kratką konfesjonału albo prowadziła hollywoodzką rubrykę porad intymnych, ale ja naprawdę to lubię. Witam je w klubie, polecam lekarzy i daję to, czego potrzebują. Czyli najczęściej po prostu słucham ich zwierzeń bez osądzania. W tej książce opowiem Ci wszystko to, co opowiadam im i zamierzam zrobić to na tyle szczegółowo, by oszczędzić Ci poszukiwań, które sama musiałam podjąć, gdy przechodziłam po omacku przez całą tę transformację. Zastrzegam, że nie jestem lekarką. Nigdy nawet nie występowałam w takiej roli, chociaż raz grałam w filmie położną. Lecz odkąd zaczęłam rozpowiadać na prawo i lewo o menopauzie, poznałam ich mnóstwo. Zawsze uważałam się za osobę, która potrafi łączyć ludzi, czy to na przyjęciu, czy podczas produkcji filmu, czy też przy organizacji turnieju pickleballa. Tak, robiłam kiedyś coś takiego. Wierzę w swoje zdolności do rozpoznawania utalentowanych osób. I właśnie te umiejętności wykorzystałam przy pisaniu tej książki. Aby przedstawić jak najbardziej aktualne informacje i inspirujące opowieści, zebrałam zespół znakomitych ekspertek i ekspertów w dziedzinach ginekologii, psychologii, dermatologii oraz różnorodną grupę fascynujących kobiet, które miały do opowiedzenia niesamowite historie o menopauzie. Od mojej 70-letniej przyjaciółki, doświadczającej obecnie najlepszego seksu w życiu, po 40-kilkuletnią kobietę, która doznała ataku paniki podczas występu na żywo w telewizji. Jak sprawić, by menopauza stała się najbardziej wzmacniającym i ekscytującym okresem w życiu kobiety? Na tym etapie mamy już za sobą tak wiele doświadczeń zawodowych, międzyludzkich i cielesnych, że wiemy, co możemy zaoferować światu. Nie potrzebujemy do tego niczyjego pozwolenia. Jedyne, czego nam trzeba, to narzędzia i informacje, dzięki którym pewnym krokiem wejdziemy we wspaniały, radosny czas, jaki mamy przed sobą. Rozdział pierwszy. Strefa dyskomfortu. Kiedy skończyłam 42 lata, niedługo po urodzeniu drugiego dziecka, zaczęłam odczuwać silne, nieustępujące objawy menopauzy. Najbardziej znaczącym z nich były nocne poty. Aczkolwiek od czasu do czasu doświadczałam też uderzeń gorąca w ciągu dnia. Dwa takie przypadki zapamiętałam szczególnie wyraźnie. Raz uderzenie gorąca przyszło, kiedy siedziałam w samolocie. Nagle poczułam, jakbym się dusiła. Ciepło było wszechogarniające, ale przypominało nie tyle przebywanie w upalnym klimacie, ile raczej fale wstydu. Dopadły mnie myśli, o mój Boże, muszę się stąd natychmiast wydostać. Siedziałam jednak na środkowym miejscu, a już wcześniej kilka razy wstawałam, żeby wyjść do toalety, co było wyraźnie nie w smak facetowi z brzegu, który za każdym razem posyłał mi zniecierpliwione spojrzenie. Pozostałam więc przykuta do fotela, choć w tym momencie wolałabym znajdować się gdziekolwiek indziej. Gdybym miała do dyspozycji przycisk katapulty, to bym go nacisnęła. Tylko wcześniej pokazałabym środkowy palec temu gościowi obok. Innym razem wybrałam się na super wyjazd ze znajomymi, podczas którego pływaliśmy jachtem po Pacyfiku. To były jedne z pierwszych wakacji, kiedy próbowałam zrobić coś atrakcyjnego z moimi małymi dziećmi, więc strasznie się cieszyłam, że mogę posiedzieć nad wodą w stylowych letnich ciuchach. Nagle poczułam, jak zalewa mnie pot. Byłam ledwo ubrana, a miałam ochotę zerwać z siebie nawet te skrawki materiału i wskoczyć do wody. Pomyślałam, że nawet jeśli jacht przepływa przez miejsce, w którym roi się od rekinów, muszę się natychmiast schłodzić. To był rok, w którym wszystko się posypało. Wyznała mi pewna kobieta, gdy opowiadała o tym, jak uświadomiła sobie, że wchodzi w nowy etap życia. Do klasycznych objawów wazomotorycznych, uderzenia gorąca, nocne poty, palpitacje serca, doszły u niej dolegliwości związane z niemal wszystkimi obszarami ciała. Wahania nastroju obejmujące depresję, stany lękowe, drażliwość i napady wściekłości, zmiany skórne, które jakimś sposobem poszły zarazem w kierunku suchości i przetłuszczania, wypadanie włosów na głowie połączone dość okrutnym zrządzeniem losu z ich nadmiernym wzrostem na twarzy, Suchość pochwy i związane z tym problemy seksualne, utrata libido, migreny, mgła mózgowa, zakażenia dolnych dróg moczowych, problemy żołądkowo-jelitowe, nietrzymanie moczu, a nawet dzwonienie w uszach. Razem z lekarzami potrzebowała sporo czasu, by się zorientować, że to wszystko ma związek z menopauzą. Objawem kojarzonym zwykle z menopauzą jest zjawisko zwane uderzeniami gorąca lub rzadziej falami gorąca. Niektórzy wolą określenie fale, ponieważ jest to uczucie, które bardziej przypomina nagłe zalanie wodą niż uderzenie pioruna, ale ja pozostanę przy uderzeniach, do których przyzwyczaiłam się przez ostatnie lata. Mogą to być jedne z najbardziej uciążliwych dolegliwości w tym wieku, tym bardziej, że zwykle pojawiają się w najmniej odpowiednich momentach, ponieważ często są powodowane stresem. Moja przyjaciółka Sara tak opisywała swoje uderzenia gorąca. Nabrałam obsesyjnego zwyczaju przesuwania się w nocy na jedną albo na drugą stronę łóżka i dotykania prześcieradła w miejscu, gdzie wcześniej leżałam. Miałam wrażenie, jakby ktoś właśnie zdjął stamtąd koc elektryczny, nastawiony na najwyższą temperaturę. Tak niewiarygodnie było nagrzane. W uderzeniach gorąca najbardziej zaskoczyło mnie to, jak bardzo się różnią od zwykłego rozgrzania w upalny letni dzień. Są niezwykle intensywne i nagłe. Wszystko jest w porządku, aż nagle... O mój Boże, niech ktoś mi poda wachlarz, zasypcie mnie lodem. To nic, że będę naga w miejscu publicznym. Mówiła też, że mogłaby podsumować ten etap życia jako zdzieranie z siebie ubrań podczas wycieczki szkolnej. Nie potrafię nawet zliczyć wszystkich kobiet, które opowiadały mi, jak to podczas ważnego spotkania w pracy albo trudnej rozmowy z partnerem nagle zaczynały się obficie pocić. Niczym na intensywnych zajęciach z jogi, podczas gdy wszyscy dookoła czuli się zupełnie dobrze. Kiedy ja po raz pierwszy doświadczyłam uderzenia gorąca, pomyślałam, kto podkręcił ogrzewanie? Kto mi to zrobił? To podobne uczucie jak wtedy, kiedy odkrywasz, że spodnie ci się nie dopinają i jesteś przekonana, że skurczyły się w praniu. U mnie nocne poty występowały bardzo często, mimo że na siłowni muszę się zażynać, żeby się trochę spocić. Nawet teraz, mimo że jestem na terapii hormonalnej, budzę się czasem ze spoconą klatką piersiową i pachnę, jakbym przez całą noc smażyła burgery w fast foodzie. Słyszałam od dermatologów, że coraz więcej kobiet w średnim wieku robi sobie botoks pod pachami, żeby zablokować nadmierne pocenie. Jedna z moich makijażystek mówi, że z uderzeniami gorąca zetknęła się po raz pierwszy w pracy. Pewnego razu aktorka, która siedziała u mnie na fotelu, wykrzyknęła: o mój Boże, zaczyna się, zaczyna się. O czym ty mówisz, co się zaczyna? Spytałam, a ona na to: spójrz na moją twarz. Nagle jej skóra mocno się zaczerwieniła, a nad górną wargą pojawiły się kropelki potu. Ta kobieta grała główną rolę i akurat miała na sobie skąpy strój. Przyniosłyśmy jej wodę z lodem i okładałyśmy jej twarz zimnymi kompresami, póki się nie schłodziła. Uderzenia gorąca są spowodowane wahaniami hormonów. Ośrodek termoregulacji zostaje wytrącony z równowagi, ponieważ nie dostaje tyle estrogenu co zwykle i wysyła sygnały, że jest za gorąco. Ciało odpowiada rozszerzeniem naczyń krwionośnych, co powoduje intensywne pocenie się i zaczerwienienie, trwające zazwyczaj kilka minut. Jest mnóstwo zdroworozsądkowych sposobów na walkę z uderzeniami gorąca. Oto kilka prostych, dość oczywistych wskazówek. Ubieraj się na cebulkę, żebyś mogła się szybko rozebrać, kiedy nadchodzi fala ciepła, i wybieraj oddychające, bawełniane materiały. Zadbaj o zdrowy sen i pij dużo wody. Obserwuj swoje reakcje i staraj się unikać spożywania produktów, które sprowadzają uderzenia gorąca, takich jak ostre przyprawy, alkohol, kofeina, czyli zasadniczo wszystkiego, co przyjemne. Napij się wody z lodem albo połóż zimny kompres na karku, kiedy czujesz, że robi ci się ciepło. Jedna z moich znajomych bardzo sobie chwali przenośny wentylator na szyję, który wygląda trochę jak słuchawki. Wiem, co teraz myślisz. W moim przypadku nie pomoże żaden kompres ani uroczy wentylatorek. Uderzenia gorąca to tak naprawdę tylko czubek góry lodowej, powiedziała mi dr Sharon Malone. Zabawne porównanie, bo w rzeczywistości mają niewiele wspólnego z lodem. I wyjaśniła. Staramy się im zaradzić, ponieważ stwierdzono, że ostre i częste uderzenia gorąca zwiastują podwyższone ryzyko chorób układu krwionośnego i mogą się przyczyniać do choroby Alzheimera. Kobiety doświadczające uderzeń gorąca mają przerywany sen. Z kolei przerywany sen może prowadzić do częstych chorób układu krążenia, depresji, większej drażliwości, a nawet przybierania na wadze. Tak więc chociaż ludzie często żartują na temat uderzeń gorąca i nie traktują ich poważnie, są one wczesną oznaką innych długoterminowych problemów zdrowotnych, które pojawiają się po menopauzie. A kobiety powinny zrozumieć, że nie jest to nieszkodliwy objaw i nie ma w nim nic zabawnego. Zanim sama nie weszłam w okres menopauzy, nie zdawałam sobie sprawy, że daje ona jakiekolwiek objawy poza uderzeniami gorąca, nocnymi potami i huśtawkami nastroju. Przez kilka lat miałam straszliwe migreny. Trwały po 3 dni i zawsze były umiejscowione w tym samym punkcie za lewym okiem. Czasem ból okazywał się po prostu tępy, innym razem zupełnie obezwładniający, a wyzwolić go mogło cokolwiek. Nie zawsze brał się z dodatkowego kieliszka wina czy zbyt dużej ilości cukru, choć te dwa czynniki były pewniakami. Często przyczyną okazywało się niedostateczne nawodnienie albo zbyt mało snu. Nigdy nie mogłam sobie pozwolić na 3 dni wolnego od pracy i od opieki nad dziećmi, ale jeśli od razu nie uderzyłam w nadchodzącą migrenę odpowiednimi lekami, właśnie tyle trwała. I wtedy musiałam swoje wycierpieć. Było to dla mnie bardzo dołujące doświadczenie. Jednak przez te wszystkie lata ani razu nikt mi nie wspomniał, że mogą to być dolegliwości związane z menopauzą. A kiedy już poczułam, że powoli opanowuję migreny, zaczęłam dostawać zakażeń dolnych dróg moczowych, bez przerwy. Musiałam zażywać antybiotyki, które z kolei prowadziły do problemów żołądkowo-jelitowych, zaparć i wzdęć. Trafiłam wtedy do lekarza, który powiedział, żebym zaczęła suplementować błonnik, stosując Metamucil i piła dużo wody. To była jedyna pomoc, jaką otrzymałam. Mój ginekolog nigdy nie powiedział, cóż, prawdopodobnie jest to związane z menopauzą, powinna pani zrobić to i to. Próbowałam więc rozwiązać problem, sięgając po przypadkowe, doraźne sposoby. Przypomniałam sobie, że w wieku 20 kilku lat stosowałam Ural, australijski środek alkalizujący, który sprawia, że mocz ma mniej kwasowy odczyn i zmniejsza pieczenie odczuwane podczas zakażenia. Teraz, wiele lat później, wiem już, że jest dostępny online, nawet na Amazonie, w smakach żurawinowym i cytrynowym, więc zamawiam go od czasu do czasu. Ale niezależnie od tego, jak wieloma środkami walczysz z zakażeniami dróg moczowych, dolegliwości wciąż pozostają uciążliwe i niewiarygodnie bolesne. Któregoś dnia podczas pandemii straszliwie cierpiałam z powodu zakażenia i nie pomagały mi żadne z aptecznych leków, które zwykle stosuję, łącznie z sokiem żurawinowym i tabletkami przeciwbólowymi. Skontaktowałam się ze swoim lekarzem, który był akurat na meczu baseballowym. Pomimo licznych teleporad wciąż nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Miałam poczucie, że kręcę się w kółko, a do lekarza trudno było mi się dostać. Ledwo go słyszałam przez stadionową wrzawę. Powiedział, nie, nic się nie dzieje, proszę po prostu pójść do apteki po taki, a taki antybiotyk i bla, bla, bla. Odłożyłam telefon. To była już 4. kuracja antybiotykowa, którą mi przepisano w krótkim czasie. Czułam się tak, jakby doktor mnie zbywał, jakbym za bardzo się skarżyła albo była hipochondryczką. Pomyślałam, potrzebuję pomocy. Czy to nie twoje zadanie, żeby mi ją zapewnić? Później, kiedy już zmieniłam lekarza, zdarzyło się, że cała twarz mi spuchła od reakcji alergicznej na któryś antybiotyk, więc napisałam w tej sprawie do swojego nowego doktora. Nie byłam pewna, skąd ta opuchlizna, lecz podejrzewałam albo leki, które mi przepisał, albo jakiś czynnik środowiskowy. W badaniu krwi wyszły mi bakterie E. coli. Zatem wysłałam lekarzowi link do artykułu o powiązaniach tej bakterii z pewnym rodzajem psiej karmy. Która z nas nigdy nie natrafiła na tego typu przypadkowe artykuły w czeluściach internetu? Odpisał: dziękuję za ciekawy tekst. Proszę rozważyć zapoznanie z nim psa. Z każdą kuracją nowym antybiotykiem, a lekarz mówił, że musimy zmieniać leki, bo uodporniłam się na każdy kolejny, dostawałam potężnych wzdęć. Cierpiałam tak bardzo, że w końcu któryś doktor wysłał mnie na tomografię. Radiolog stwierdził, że mój brzuch przypomina pełne wiadro, z którego w każdej chwili może się przelać i że taki stan jest skrajnie niebezpieczny. Czyli zasadniczo byłam tak zatkana, że mogłam lada moment wybuchnąć. Czy Elvis nie umarł właśnie w ten sposób? Pomyślałam. Aż kręcę głową, kiedy przypominam sobie te wszystkie wiadomości wymieniane z lekarzem. Proszę po prostu dbać o nawodnienie, napisał mi w którymś momencie. Ostatecznie wyjście z chronicznych zakażeń układu moczowego wymagało ode mnie konsultacji z 3 lekarzami, 6 kuracji antybiotykowych, tomografii, wielu lewatyw i codziennego przyjmowania środków przeczyszczających. Kosztowało mnie to szereg infekcji drożdżakowych wywołanych antybiotykami, unikanie zbliżeń z obawy przed dyskomfortem i całą górę wstydu. A tymczasem powinien wystarczyć jeden lekarz z wiedzą na temat menopauzy, który zapisałby mi 1 tubkę kremu estrogenowego. Przez te wszystkie miesiące odczuwałam potworne skrępowanie i frustrację. Okazało się, że moje problemy żołądkowo-jelitowe to kolejny skutek menopauzy, co wydaje się całkiem logiczne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że hormony oddziałują na właściwie wszystko w naszym ciele, łącznie z bakteriami jelitowymi i procesem trawienia. Jednak lekarze otrzymują bardzo słabe wykształcenie w zakresie menopauzy. Słyszałam, że w najlepszym razie czasem mają 4-godzinne szkolenie na ten temat podczas rezydencji i może 1 lekturę na uczelni. Nic dziwnego, że wszyscy, łącznie z personelem medycznym, jesteśmy w kropce. Lekarze, którzy lepiej znają się na menopauzie, mówili mi później, że krótkoterminowo można przyjmować antybiotyki w ramach zapobiegania zakażeniom układu moczowego, ale pomagają też inne rzeczy, takie jak sikanie przed seksem i po nim oraz stosowanie kremu estrogenowego kilka razy w tygodniu i dodatkowo przed spodziewanymi igraszkami. Suchość może przyczyniać się do zakażeń dróg moczowych, a także innych problemów.